Kiedy byłem w szkole średniej i podstawowej, były dwa słowa, których nigdy nie chcieliśmy usłyszeć na początku lekcji. Wyciągnijcie karteczki. Taki niezapowiedziany sprawdzian był pewnym sposobem, w jaki nauczyciel mógł zepsuć nam dzień, a sam zarobić u nas kilka punktów karnych. Ale niepomny własnych doświadczeń i zbiorowej mądrości wielu pokoleń uciskanych uczniów, pomyślałem, że dzisiaj na początek naszego kazania zrobimy sobie mały test. Test z interpretacji biblijnej. Właściwie to nie będzie nawet test, to będzie quiz. Czyli chciałbym wam pokazać pięć stwierdzeń, które są zaczerpnięte z Pisma Świętego. Nie dosłownie brzmiącym, ale oparte jak najbardziej na tym, co znajdziemy w Piśmie Świętym. I waszym zadaniem będzie określić, czy to stwierdzenie jest prawdą, czy fałszem. W pierwszej chwili może się wydawać dziwne, czy coś, co pochodzi wprost z Pisma Świętego, może w ogóle być fałszem. Ale tak, dużo zależy od kontekstu. Jeżeli wyrwiemy jakieś stwierdzenie z kontekstu, może się ono okazać zupełnie nieprawdziwe. Nie wiem, czy w ogóle wiedzieliście o tym, ale w Biblii jest napisane, nie ma Boga. I raczej na pewno czytaliście te słowa, nawet wiele razy, ale nigdy nie zwróciliście na nie uwagi, bo zawsze czytamy je w kontekście. Kiedy właśnie wyrywamy z kontekstu pewne rzeczy, kiedy nie wiemy, że to psalmista napisał, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, to nawet moglibyśmy uznać coś, co jest w Piśmie Świętym, ale wyrwane z kontekstu może być fałszem. To będzie dosyć krótki quiz, pięć pytań. Nie będziemy wyciągać żadnych karteczek. Właściwie możecie sobie zaznaczyć odpowiedzi na korzystając z własnej dłoni, jak chcecie. Prawda to będzie wyprostowany albo zgięty palec, a fałsz to na odwrót. Powiem wam też, że nie musicie się martwić, bo przynajmniej 50% macie niemalże gwarantowane, jakkolwiek nie odpowiecie na tym quizie. Ale powiem wam też, że jest on trochę podchwytliwy, więc wytężcie siłę. Pierwsze stwierdzenie. Bóg karci tych, których kocha, więc nie należy pogardzać jego karceniem. Prawda czy fałsz? Drugie stwierdzenie. Bóg rani, ale i opatruje. Uderza, ale i leczy. Prawda czy fałsz? Bóg ratuje ludzi prawych i odrzuca ludzi bezbożnych. Prawda czy fałsz? Gdy będziemy modlić się do Boga, On nas wysłucha. Prawda czy fałsz? I Bóg wywyższa pokornych, a poniża pysznych. Prawda czy fałsz? Więc teraz czas na odpowiedź. Małe sprawdzenie tego. Każdy z tych wersetów był prawdą. Każdy z tych stwierdzeń było prawdą, bo opiera się nawet na konkretnych, i to nie jednych, wersetach z Pisma Świętego. Ale każdy z tych wersetów jednocześnie jest, albo przynajmniej może być fałszem. Dlatego, że każdy z tych stwierdzeń zostało wypowiedziane przez jednego z przyjaciół Hioba. Jeżeli pamiętacie księgę Hioba, na samym końcu tej księgi Bóg powiedział do nich, nie mówiliście prawdy o mnie. I to jest takie zaskakujące stwierdzenie, bo jak popatrzeć na ich wypowiedzi, to mamy sytuację, w której oni wręcz cytują z Pisma Świętego, a później Bóg staje przed nimi i mówi, ale nie mówiliście prawdy o mnie. To zaskakująca myśl, prawda? Możemy cytować Pismo Święte i wciąż mówić nieprawdę o Bogu. Jesteśmy w cyklu kazań, które zatytułowaliśmy Hiobowe wieści. Człowiek wobec niewytłumaczalnego cierpienia. Jesteśmy zanurzeni w Księgę Hioba i Księga Hioba tak naprawdę nie mówi o tym, dlaczego cierpimy, ale mówi raczej właśnie o tym, jakie my, jako ludzie, postawy przyjmujemy wobec cierpienia, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I dzisiaj chcemy, żebyśmy zwrócili uwagę na pierwszą z takich postaw, postawę, która jest wyrażana właśnie przez przyjaciół Hioba. Za tydzień będziemy mówili o postawie, jaką przyjął Hiob, później Elifas i na samym końcu dwa ostatnie kazania będą mówiły o tym, jaką odpowiedź Bóg udzielił. Najpierw bezpośrednio Hiobowi w samej księdze, a później nam wszystkim w osobie i życiu Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj zajmujemy się przyjaciółmi Hioba. I wiecie, to stwierdzenie z końca księgi, kiedy Bóg mówi do nich, że to, co mówiliście o mnie, jest nieprawdą, jest właśnie takim kontekstem, który pomaga nam albo i nie pomaga, zmierzyć się ze słowami, które oni mówili o Bogu. I powiem wam, jeżeli czytaliście tę księgę, to może się ze mną zgodzicie, że właściwie gdy czyta się to, co oni powiedzieli o Bogu, to trudno się z tym nie zgodzić. Kiedy ja czytałem Księgę Hioba pierwszy, drugi, trzeci raz, to powiem wam, że łatwiej było mi się zgodzić z przyjaciółmi Hioba niż z tym, co mówił Hiob. I naprawdę, jedne z na przykład z najlepszych wezwań do pokuty, do nawrócenia się są właśnie w Księdze Hioba. Popatrzcie, co powiedział Sofar w jednej ze swoich wypowiedzi. Jeśli dobrze przygotujesz swoje serce i wyciągniesz do Niego, czyli do Boga, dłonie, jeśli usuniesz to, co złego w Twoich rękach, jeśli w Twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony, wtedy też zapomnisz o udręce i będziesz ją wspominał jak wody, które przepłynęły. Jaśniejsze niż południe wzejdzie Ci życie, a choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. Możesz ufać, bo jeszcze jest nadzieja. Pewne ochrony położysz się bezpiecznie, będziesz leżał i nikt cię nie przestraszy, a wielu będzie zabiegać o twoją łaskę. Piękne słowa, ale prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście kazania, w których one byłyby cytowane, dlatego, że zostały one wypowiedziane przez przyjaciół Hioba i tak jak już mówiliśmy, na końcu tej księgi Bóg mówi, nie mówiliście prawdy o mnie. I nie tylko on, właściwie każdy z nich potrafi w piękny sposób apelować do Hioba. Wspaniałe słowa. I naprawdę, gdyby nie to, że powiedzieli to przyjaciele Hioba, zapewniam was, ja sam i pewnie wszyscy inni kaznodzieje wiele razy wracaliby do tego fragmentu. Bo to jest kazanie już gotowe. Nawet niewiele trzeba do tego dodawać. Ale Bóg powiedział, nie mówicie prawdy o mnie. I teraz jest pytanie, powstaje, właściwie na czym polegało to kłamstwo, na czym polegała ta nieprawda, którą mówili przyjaciele Hioba. Powiem wam, przynajmniej moim zdaniem, że tak naprawdę nie musimy bać się samych słów, które oni wypowiadali. Że ten fałsz czy to kłamstwo nie kryło się na poziomie słów, które wypowiedzieli, ale raczej co przez te słowa chcieli osiągnąć. Bo przyjaciele Hioba w wszystkich swoich wypowiedziach tak naprawdę stawali w obronie pewnego systemu, pewnej konstrukcji myślowej, którą sobie stworzyli, która miała im pomóc poradzić sobie z cierpieniem, jakie widzieli przed sobą. I co ważniejsze, to była konstrukcja, która zasadzała się, która była wzniesiona na lęku, na strachu. Strach odgrywa dosyć ważną rolę w Księdze Hioba. Już w pierwszej swojej wypowiedzi Hiob mówi bardzo poruszającą rzecz. To, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. I kiedy zaczyna dialog ze swoimi przyjaciółmi, kiedy widzi, w jaki oni sposób próbują mu odpowiedzieć, stawia bardzo trafną diagnozę. Tak i wy staliście się dla mnie niczym. Widzicie zgrozę i lękacie się. Wasze słowa niczego nie osiągają, bo patrzycie na mnie, jesteście przerażeni moim cierpieniem i widać, że przemawia przez was lęk. Wiecie, wszyscy boimy się cierpienia. Cierpienie nie jest niczym przyjemnym. Nikt z nas nie chce cierpieć. Nawet kiedy w Nowym Testamencie czytamy słowa, że powinniśmy radować się w naszych cierpieniach, to nie chodzi o to, że cierpienie będzie sprawiało nam przyjemność, ale raczej, że przez wzgląd na Chrystusa, na Jego przykład, na to, co On zrobił, powinniśmy może zmienić swoją postawę wobec tego cierpienia, którego doświadczamy w życiu. Ale nikt z nas nie chce cierpieć. Raczej powszechny jest właśnie strach, lęk przed cierpieniem. I najbardziej boimy się cierpienia, którego nie sposób jest wytłumaczyć. Wiecie, nie mamy problemów z cierpieniem, które jest zasłużone. Jeżeli, powiem wam na pewno, że nikt z was nie odczuwał rozterek moralnych albo kryzysu egzystencjalnego, kiedy usłyszeliście o tym, że jakiś przestępca, który kogoś pobił albo okradł, został skazany i wtrącony do więzienia. To nie wzbudza w nas lęku. Przeciwnie, czujemy się, że właśnie tak powinno być. Czujemy pewną satysfakcję. Zasłużone cierpienie nie wzbudza w nas lęku. Nie boimy się tego. Trochę gorzej jest z cierpieniem, które jest niezasłużone, ale jeżeli jest ono wytłumaczalne, jeżeli potrafimy zrozumieć, jak do tego doszło, też możemy sobie z tym poradzić. Współczujemy ofiarze pobicia, współczujemy ofiarze kradzieży. Wiemy, że to, co się stało, było niezasłużone, ale ponieważ potrafimy sobie wytłumaczyć, jak to się stało, to też nie wzbudza w nas takiego silnego lęku. Bo kiedy cierpienie jest zasłużone, albo przynajmniej kiedy jest wytłumaczalne, my wiemy, co możemy zrobić, żeby go uniknąć. Należy przestrzegać prawa, nie wolno robić rzeczy, które mogłyby cię spotkać, cierpienie. Albo starać się unikać ludzi, którzy mogliby nas krzywdzić, którzy mogliby nam zrobić coś złego. Wiemy, co zrobić, żeby od takiego cierpienia się uchronić. Ale kiedy cierpienie jest niewytłumaczalne, niezrozumiałe, niezasłużone, ono wzbudza lęk. Bo wtedy nie wiemy, co moglibyśmy zrobić, żeby uchronić się przed takim cierpieniem. Niewytłumaczalne cierpienie stawia nas przed bardzo trudną prawdą, że my również możemy cierpieć i nie wiadomo kiedy i jak nas to spotka. Dlatego też w obliczu tego niewytłumaczalnego cierpienia większość z nas, większość ludzi próbuje stworzyć sobie pewien system. System, który ma pomóc nam odsunąć od siebie ten lęk. Sprawić, żebyśmy mogli iść przez to życie nie myśląc o tym, że zaraz może stać się coś złego, coś, na co nie zasłużyliśmy. Że zaraz możemy cierpieć w sposób, którego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć ani sobie, ani innym. I to właśnie zrobili przyjaciele Hioba. Oni zbudowali pewien system i to system, który w gruncie rzeczy jest oparty na prawdach o Bogu, ale w sposób, w jaki te prawdy połączyli, dodatkowe założenia, które umieścili, a przede wszystkim to, że próbowali z tego stworzyć system, który będzie sprawdzał się w każdej postaci, w przypadku każdej osoby i będzie dawał odpowiedź na każde pytanie, poszli za daleko, poszli w fałsz. Wiecie, naprawdę jest bardzo ważne. Ich system opierał się na prawdach z Pisma Świętego. Opierał się na ogólnych prawdach o tym, jaki jest Bóg i jak On działa. Ale oni tak je ukształtowali, tak zbudowali je obok siebie, tak obok siebie postawili, żeby stworzyć tego system, który pozwoli im nie bać się cierpienia, którego nie potrafiliby wytłumaczyć. I już nawet w pierwszej wypowiedzi Elifaza, pierwszego z przyjaciół Hioba, widzimy główne punkty tego systemu. I one powtarzają się później w każdej kolejnej wypowiedzi. Po pierwsze, ten system opierał się na założeniu, że cierpienie jest karą za grzech albo za bunt wobec Boga. Że każde cierpienie, którego doświadcza człowiek, jest konsekwencją czegoś złego, co zrobiliśmy wobec innych ludzi albo wobec Boga. To jest punkt wyjścia całego tego systemu. I to jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli sobie coś takiego powiemy, to popatrzcie, co się dzieje. Nagle nie ma niewytłumaczalnego cierpienia. Nawet jeżeli my nie znamy bezpośrednio przyczyny tego cierpienia, to wiemy, że ona istnieje. Nawet jeżeli ja nie wiem dokładnie, co się stało, wiedząc, że cierpienie zawsze musi być karą za grzech albo za bunt wobec Boga, skoro cierpisz, to znaczy, że zgrzeszyłeś. Skoro cierpisz, to znaczy, że w jakiś sposób odszedłeś od Boga. I to jest właśnie to, co oni starają się dowieść Hiobowi. Hiob mówi im o sobie, o tym, jak to wygląda z jego strony, że on nie widzi niczego, co zrobiłby przeciw Bogu, ale oni widzą jego cierpienie i dla nich sprawa jest jasna. Skoro cierpisz, musiałeś zgrzeszyć. Skoro A, to na pewno B. W ten sposób nie ma już niewytłumaczalnego cierpienia. Na przykład Elifas mówi, jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Od tchnienia Bożego giną, od powiewu jego gniewu niszczeją. To jest prawo, zasada, na której opali swój system. Cierpienie jest karą za grzech. Jeżeli grzeszysz, zawsze cię cierpienie spotka. Prędzej czy później będziesz musiał ponieść karę za zło, które czynisz, za to, że odwróciłeś się od Boga. Drugie założenie ich systemu było, jeżeli żyjesz sprawiedliwie, nie będziesz cierpiał. I to też jest niesamowita rzecz, bo to pokazuje nam, w jaki sposób możemy uniknąć cierpienia. Boimy się cierpienia, ale jeżeli będziesz żył sprawiedliwie, jeżeli nie będziesz robił zła, jeżeli będziesz miał właściwą postawę wobec Boga, nie musisz bać się cierpienia. No bo skoro cierpienie jest karą za grzech i bunt wobec Boga, jeżeli nie będziesz robił tych rzeczy, cierpienie na ciebie nie przyjdzie. I to jest druga rzecz, na której opiera się ich system. Są przekonani, że jeżeli tylko będziemy postępowali sprawiedliwie, przestrzegali przykazań, nie krzywdzili innych ludzi i okazywali szacunek Bogu, nic złego nie może nas spotkać. I to samo wyrażał Elifas w swojej wypowiedzi. Czyż twoja bogobojność już nie jest twoją ufnością, a twoją nadzieją nienaganne twoje postępowanie? Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi bywali wytępieni. W ich systemie nie ma miejsca na niezasłużone cierpienie. Przeciwnie, ich system daje im drogę ustrzeżenia się, ucieczki przed cierpieniem. I trzecie założenie. Jeśli zgrzeszyłeś i cierpisz, czyli ponosisz sprawiedliwą karę za swoje złe czyny, ukusz się przed Bogiem, a On ci przebaczy i przestaniesz cierpieć. Pierwsze założenie pozwalało wytłumaczyć każde cierpienie. Drugie dawało drogę, żeby cierpienia się ustrzec. A trzecie, jeżeli zrobisz coś złego i jeżeli cierpisz, daje ci drogę wyjścia z tego cierpienia. Daje ci drogę, żeby się z tego cierpienia uwolnić. Tym razem Bildad bardzo dobrze to wyraża. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmogącego będziesz błagał o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, Wtedy na pewno ocknie się on ku Twemu dobru i przywróci Ci godne mieszkanie. I choć Twój początek będzie niepozorny, jednak Twój koniec będzie wspaniały. Trzy proste założenia. Cierpienie jest karą za grzech albo błąd wobec Boga. Jeżeli żyjesz sprawiedliwie, nie będziesz cierpiał, a jeżeli zgrzeszysz i cierpisz, wystarczy, że przyjdziesz do Boga, ukorzysz się przed Nim, a wtedy On Ci przebaczy i Twoje cierpienie się zakończy. I wiecie, taki system jest prosty. Taki system jest piękny. On naprawdę pozwala nam odsunąć od siebie lęk przed cierpieniem, które mogłoby nas spotkać. Bo dzięki temu każde cierpienie możemy wytłumaczyć. Możemy wytyczyć sobie drogę, która pozwoli nam cierpienia uniknąć, a jeżeli cierpimy, to wiemy, w jaki sposób z tego cierpienia się uwolnić. I kiedy znajdziecie coś takiego, taki wspaniały system, który pozwala wszystko wokół was wytłumaczyć, spojrzeć na świat dosłownie przez jakieś magiczne okulary, w których nie ma już niczego rozmytego, niczego niejasnego, wszystko jest jasne, proste i wytłumaczalne, takiego systemu bardzo chcemy się trzymać. A jeżeli rzeczywistość, która jest wokół nas, w jakiś sposób do tego systemu nie przystaje, jeżeli fakty wydają się mu przeczyć, tym gorzej dla faktów. Kiedy mamy taki system, kiedy on już daje nam sposób, żeby poradzić sobie z tym lękiem przed niewytłumaczalnym, niezasłużonym cierpieniem, będziemy się go trzymać za wszelką cenę. I to jest właśnie to, co widzimy w dialogu przyjaciół Hioba z Hiobem. Hiob poprzez wszystko, co się wydarzyło w jego życiu, nagle stał się zagrożeniem dla systemu, który oni sobie stworzyli. Bo wiemy, że Hiob cierpiał niezasłużenie. Wiemy, że nie było żadnego grzechu, którego by popełnił. Sam Bóg powiedział, że rzekł na jego cierpienie niezasłużenie. Wiemy, że Hiob, mimo iż żył sprawiedliwie, cierpi. I wiemy, że Hiob, mimo iż ukorzył się w końcu przed Bogiem, to nie było wyznanie grzechu, to nie było przyznanie się do czegoś złego, co uczynił. To była raczej zmiana perspektywy na samego siebie i na Boga. My wiemy to, bo czytaliśmy to w wstępie do Księgi Hioba. Przyjaciele Hioba słyszeli o tym od niego samego. On im mówił, jestem niewinny, nie widzę żadnej przyczyny, na której miałbym cierpieć. Żyłem sprawiedliwie, a to teraz cierpię. I co było dla nich chyba największym szokiem, to jest to, że zamiast przyjść do Boga w pokorze, on był gotów Boga pociągnąć przed sąd. Był gotów spierać się z Bogiem. I kiedy ktoś taki stanął przed nimi, ktoś, kto całą swoją postawą, każdym swoim słowem stanowi zagrożenie dla ich systemu, dzieje się dziwna rzecz. Ten system bronił ich przed strachem, ale w sytuacji, kiedy system jest zagrożony, oni zrobią wiele, żeby tego systemu bronić. Oni zrobią wiele, żeby obronić swój sposób patrzenia na świat. Ten sposób, który daje im poczucie pewności, pozwala odsunąć od siebie lęk przed cierpieniem. I właściwie cała ich dyskusja z Hiobem na tym polega. Hiob mówi im, jestem niewinny, nie wiem dlaczego cierpię i na pewno nie zrobiłem nic złego i tylko Bóg może wytłumaczyć, dlaczego tak jest, a oni mu dowodzą, że ich system jest prawdą i w związku z tym na pewno Hiob musiał zrobić coś złego. Na pewno jest jakiś błąd, jakiś grzech, który popełnił, bo inaczej nigdy by to nie spotkało. Jak czytacie ich wymianę, jak czytacie te dialogi, to jest takie wrażenie, że oni się wręcz wzajemnie nie słuchają. I dosłownie tak było. Przyjaciele Hioba nie słuchali tego, co Hiob do nich mówił. Oni raczej byli skupieni na tym, żeby bronić swojego systemu. W pierwszej wymianie, w pierwszym cyklu wypowiedzi traktowali Hioba jeszcze dosyć łagodnie. Starali mu się delikatnie pokazać, że nie ma czegoś takiego jak niezasłużone cierpienie. Że każde cierpienie wynika z czegoś złego, co człowiek uczynił i każdy z nich w pięknych słowach wzywali go, żeby ukorzył się przed Bogiem, żeby się upamiętał, żeby wyznał swój grzech, bo wtedy na pewno Bóg mu odpuści. Elifas mówi, szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmogącego, bo on rani, lecz i opatruje. Uderza, lecz jego ręce leczą. Bildad, gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku, lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmogącego będziesz błagał o łaskę, i to, co czytaliśmy wcześniej, a Sofar dodaje, Bóg żąda mniej za twoje winy, niż na to zasługujesz. Możesz ufać, bo jest jeszcze nadzieja. Wiecie, kiedy widzimy kogoś, kto cierpi, my chcemy, żeby to cierpienie się skończyło. Bo cierpienie drugiego człowieka przypomina nam o tym, że my sami możemy kiedyś cierpieć. I to dosłownie próbowali zrobić przyjaciele Hioba. Próbowali doprowadzić go do miejsca, żeby to cierpienie, jego cierpienie się skończyło według swojego systemu, bo dzięki temu wtedy nie musieliby już widzieć go, jak cierpi. Nie byłoby zagrożenia dla systemu, który zbudowali. Ale kiedy Hiob nie chciał ukorzyć się przed Bogiem, kiedy Hiob tkwił w swoich przekonaniach, w swoich twierdzeniach o swojej niewinności, kiedy zapewniał ich, że nie widzi przyczyny dla ich cierpienia, ich postawa wobec Hioba zaczęła się zmieniać. Nie byli już chętni dać mu taką, mówić do niego tak łagodnie, przeciwnie, zaczynali wypowiadać się do niego coraz ostrzej. I w drugim cyklu wypowiedzi właściwie większość czasu poświęcają na to, żeby dowodzić mu, jaki straszny los spotka bezbożnych. Przeczytajcie te wypowiedzi. Wydaje się wręcz, że oni mieli jakąś dziwną, chorą wręcz radość z opisywania tego, jak bardzo cierpieć będą ludzie, którzy zrobili coś złego, jak wielkie cierpienia czekają tych, którzy odwrócili się od Boga. Po to, żeby wystraszyć Hioba przed tym, co go czeka. I zaczynają już mówić bardzo osobiście o nim. Przecież ty podważasz bojaźń Bożą i podrywasz życie modlitewne, mówi Elifas. Potępiają ci twoje usta, nie ja. Twoje własne wargi świadczą przeciwko tobie. Bildad mówi, czemu uważa się nas za bydło? Czemu jesteśmy nieczyści w twoich oczach? Szamoczesz się w gniewie. Czy z powodu ciebie ziemia ma być wyludniona albo skała ma się przesunąć ze swojego miejsca? I Sofar, czy ty nie znasz tej prawdy odwiecznej od czasu, gdy człowiek pojawił się na ziemi, że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? Hiobie, upamiętaj się, bo bezbożny człowiek zginie. Bezbożny człowiek będzie cierpiał. I naprawdę wydaje się wręcz, że oni wiele czasu poświęcali na to, żeby budować takie scenariusze tego, co złego spotka bezbożnych. A Hiobie mówi, ale przecież wcale tak nie jest. Kiedy ja patrzę na świat wokół mnie i widzę ludzi, którzy są daleko od Boga, wcale nie widzę, żeby oni cierpieli. Wcale nie widzę, żeby spadało na nich jedno nieszczęście po drugim. Wcale nie widzę, żeby ich życie było jedną wielką katastrofą. Nie możecie w ten sposób interpretować świata. I w trzecim cyklu wypowiedzi przyjaciele Hioba właściwie przypuszczają już bezpośredni atak na niego. Popatrzcie na to, co mówi Elifas. Bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich obdzierałeś z szat. Zmęczonemu nie podałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, a ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczałem cię zewsząd sidła i ogarnia cię nagły strach. Mówi to chyba wprost. Musiałeś zgrzeszyć. Na pewno musiałeś zgrzeszyć. Na pewno musiałeś zrobić coś potwornego, okropnego. Może my o tym nie wiemy, ale twoje cierpienie potwierdza to, że jesteś złym człowiekiem, przenikniętym złem do cna. Ale, i znowu wzywa go do pamiętania, jeśli nawrócisz się do Boga, to wciąż jest jeszcze dla ciebie szansa. Pogódź się z Nim i zawrzyj z Nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. W trzeciej wymianie właściwie tylko Elifas mówi coś nowego. Bildad powtarza kilka zdań, które powiedział wcześniej, ogólnie mówiąc, jak człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga, a Sofar, jak już widzieliśmy, nawet nie próbuje niczego powiedzieć. Oni doszli w swoich wypowiedziach do takiego punktu, w którym, żeby bronić swojego systemu, byli gotowi zniszczyć drugiego człowieka. Nie było żadnych podstaw do tego, żeby Hioba oskarżać o takie rzeczy. Oni niczego takiego nie widzieli, czytamy nawet, że Bóg sam złożył świadectwo o tym, że Hiob w swoim postępowaniu był nienaganny. Ale widząc tą sprzeczność między Hiobem i tym, co on doświadcza, i swoim systemem, oni opowiedzieli się po stronie swojego systemu. Nawet kosztem pognębienia własnego przyjaciela. I kiedy zamilkli, kiedy nie wiedzieli już, co powiedzieć, to wcale nie było dlatego, że uznali rację Hioba. Kiedy odzywa się Elihu, o którym będziemy mówili za 2 tygodnie, on właściwie podsumowuje, na czym kończy się wypowiedź przyjaciół Hioba. I mówi, Elihu zapłonął też gniewem na 3 jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Hioba. I mówi do nich wprost, na was zważałem, a oto nie było nikogo, kto by przekonał Hioba, kto z was by powiedział na jego słowa. Nie mówcie, znaleźliśmy mądrość. Bóg, a nie człowiek może go pokonać. To była ich postawa. Oni zamilkli, bo doszli do wniosku, że z takim człowiekiem jak Hiob, tak upartym, tak zadufanym w sobie, tak przekonanym o swojej niewinności, nie da się rozmawiać. To jest człowiek, który jest zły, I tylko Bóg, kiedy przyjdzie, kiedy on w końcu stanie przed nim, pokaże mu, jak jest, na jaką cierpienie zasłużył. To była ich obrona systemu. Obrona, w której byli gotowi zrobić naprawdę wiele. Ale kiedy przyszedł Bóg, kiedy rzeczywiście Hiob, a później oni stanęli przed nim, sytuacja potoczyła się zupełnie inaczej, bo Bóg powiedział do nich: we wszystkim, co mówiliście, nie mówiliście prawdy o mnie. I to jest niesamowita myśl, bo ona pokazuje, że Bóg spojrzał na całą tą konstrukcję, którą oni wznieśli, nawet budując je z cegieł zaczerpniętych z Pisma Świętego. Całą konstrukcję, którą wznieśli po to, żeby odsunąć od siebie myśl o tym, że sami mogliby cierpieć, i powiedział: to nieprawda. Bóg spojrzał na ich zachowanie, kiedy oni po to, żeby samemu sobie oszczędzić myśli o cierpieniu, byli gotowi zniszczyć, pognębić drugiego człowieka, i powiedział: to nieprawda. I naprawdę jestem Bogu głęboko wdzięczny za te słowa, bo one rzucają też niesamowite światło na to, czego my sami doświadczamy w życiu. Wiecie, przyjaciele Hioba mają się dobrze. Cały czas żyją na świecie, cały czas są wśród nas, albo co pewnie zauważyliście, coś, co było moją obserwacją, niewygodną obserwacją, kiedy wczytywałem się w Księgę Hioba, na dobrą sprawę bardzo łatwo jest znaleźć w sobie samym. Te postawy, które znajdujemy w Księdze Hioba, są dosłownie jak lustro, które obrazuje nam nasze postawy wobec niewytłumaczalnego cierpienia. Ja nigdy nie cierpiałem tak jak Hiob. W swoim życiu nie miałem jeszcze okazji cierpieć naprawdę w poważny sposób. I kiedy czytam Księgę Hioba, to powiem wam, że dokładnie tak się czuję. Że gdzieś blisko mi do przyjaciół Hioba, z drugiej strony blisko mi do Elihu, który będzie mówił za 2 tygodnie. Potrafię mentalnie zrozumieć to, co przeżywa Hiob, ale nie potrafię zrozumieć emocjonalnie, potrafię doświadczyć tego, co on doświadczył. I w gruncie rzeczy, tak jak wam powiedziałem wcześniej, kiedy czytam słowa przyjaciół Hioba, to mam ochotę się z nimi zgodzić, bo one brzmią tak fajnie, one brzmią tak pobożnie i one rzeczywiście przez ten swój system dają nam coś, co pozwoliłoby nam odsunąć od siebie lęk przed cierpieniem. I pomyślcie o tym, czy nie słyszymy nawet dzisiaj w naszym świecie, w naszym kraju, wokół siebie samych, tych samych stwierdzeń, tych samych założeń, na których opierał się system przyjaciół Hioba? Wiecie, kiedy zdarzy się coś złego w życiu, takiego typowego Polaka, jaka jest jego pierwsze pytanie, pierwsza reakcja? Za co mnie to spotkało? Za jakie grzechy? Prawda? Przyjaciele Hioba żyją z nami te kilka tysięcy lat i słyszymy ich głosy cały czas tak głęboko, że właściwie nawet nie myślimy, że mogło być inaczej. Jesteśmy przekonani, to przekonanie żyje gdzieś w naszym kraju i na całym świecie, że cierpienie jest karą za grzech. Że skoro cierpimy, to znaczy, że musieliśmy zrobić coś złego. A jeżeli nie potrafimy sobie przypomnieć żadnego zła, to znaczy, że albo tego zła się wypieramy, albo zrobiliśmy to nieświadomie. Ale cierpienie jest zasłużone, bo inaczej jak byśmy mogli sobie z tym poradzić? Czy nie słyszymy takich słów, że jeżeli będziemy tylko żyli sprawiedliwie, jeżeli będziemy żyli święci przed Bogiem, to na pewno nic złego nam się nie stanie? Słyszymy takie obietnice. Nawet czasami sami je składamy. Sami siebie w ten sposób zapewniamy, czy zapewniamy innych ludzi? Że wystarczy tylko robić to, co należy. Przestrzegać przykazań, żyć sprawiedliwie, a wtedy na pewno nic złego nas nie spotka. I pomyśl o tym, czy nie słyszymy takich zapewnień, że skoro cierpisz, jeżeli tylko przyjdziesz do Boga i ukorzysz się przed Nim, to na pewno twoje cierpienie się skończy. To na pewno już nie będziesz musiał walczyć z tym, z czym walczysz obecnie. Słyszymy takie zapewnienia, słyszymy takie kazania, nawet czytamy takie książki. Wiecie, na dobrą sprawę ten system, który tworzymy, który wciąż gdzieś wokół nas istnieje, nie musi być nawet budowany na grzechu. Nie musimy nawet budować go na tym równaniu, że cierpienie wynika z grzechu. Możemy go zastąpić, ten grzech, jakimś innym elementem. Możemy go zbudować na przykład na braku wiary. Możemy powiedzieć, że cierpienie, którego doświadczasz w życiu, jest wynikiem tego, że masz za mało wiary. Skoro chorujesz i nie zostałeś jeszcze uzdrowiony, to co jest tego przyczyną? Przyczyną tego jest to, że masz za mało wiary. Skoro przeżywasz trudności finansowe, skoro nie potrafisz poradzić sobie w życiu, nie potrafisz włożyć sobie relacji, czego to jest wynikiem? Być może tego, że nie masz właściwej społeczności z Bogiem, że nie jesteś z Nim wystarczająco blisko, że nie znasz Słowa Bożego i obietnic, które są w Nim zawarte. Jeżeli żyjesz w problemach i potrafisz z tych problemów wyjść, borykasz się i trudno jest zrozumieć, czemu to się dzieje, być może jest tak dlatego, że nie wiem, możemy sobie tutaj dopowiedzieć różne rzeczy. Że nie rozumiesz zwycięstwa, jakiego mamy w Chrystusie i nie potrafisz toczyć walki duchowej z szatanem. Wiecie, to jest niesamowite, bo każda z tych rzeczy, której mówimy, ona jest prawdą. Tak jak przyjaciele Hioba, ona jest ogólną prawdą o Bogu. Powinniśmy czytać Pismo Święte i powinniśmy poznawać Jego obietnice. Powinniśmy toczyć duchową walkę, powinniśmy opierać się szatanowi. Powinniśmy rozwijać naszą społeczność z Bogiem. Powinniśmy budować swoją relację z Nim. Ale z chwilą, kiedy robimy z tego system, który w każdej sytuacji niezawodnie ma ustrzec nas przed cierpieniem, ma pozwolić nam doświadczać pełnego, błogosławionego życia, to zaczynamy wkraczać na niebezpieczną ścieżkę. A jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy w oparciu o ten swój system próbujemy pognębić drugiego człowieka. Niespecjalnie, nie ze złośliwości, nie po to, żeby komuś zaszkodzić, ale po to, żeby obronić swój własny światopogląd, swoją własną koncepcję, którą zbudowaliśmy. Bo jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym i ja modlę się o twoje uzdrowienie, a ty nie jesteś uzdrowiony, to wiecie, łatwiej mi jest powiedzieć, że coś z tobą jest nie tak, niż uznać fakt, że nie każdego Bóg uzdrawia. Bo jeżeli uznam fakt, że nie każdego Bóg uzdrawia, to znaczy, że kiedy ja zachoruję, być może mnie również nie uzdrowi. Dlatego wolę mieć system, który będzie niezawodny, w którym nie będzie wyjątków i w którym to ty będziesz winny temu, że coś się nie stało. I dlatego naprawdę jestem głęboko wdzięczny Bogu za słowa, które On powiedział. Bo kiedy Bóg powiedział przyjaciołom Hioba, nie mówicie prawdy o mnie, to tak naprawdę stanął w obronie nas wszystkich, którzy nie potrafimy wytłumaczyć tego, co nas spotyka w życiu. Którzy chorujemy, którzy cierpimy. Którzy jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, relacyjnej, którzy żyjemy w problemach i chociaż staramy się robić wszystko, żeby żyć sprawiedliwie przed Bogiem, żeby Jemu się podobać, nie ma żadnego cudownego przełomu, który automatycznie wszystko by rozwiązał. W takiej sytuacji łatwo jest oskarżać siebie i pomyśleć o tym, czy tego nie robimy. Jak nasłuchamy się tych przyjaciół Hioba, to myślimy w pierwszej chwili, że to z nami coś jest nie tak. Albo słyszymy wręcz ludzi, którzy mówią nam o tym, że skoro coś takiego w swoim życiu, to musi być z tobą coś nie tak. A Bóg, kiedy wziął ich przed siebie i powiedział im, nie mówiliście prawdy o mnie, to tak jakby każdego z nas, co znajduje się w takiej sytuacji, szczerze pragnąc przyjść do Boga, ale nie potrafiąc uwolnić się od swoich problemów, mówi, to nieprawda, co oni o mnie mówią. I wiecie, kiedy znowu spotkacie kogoś, kto powie ci, że skoro chorujesz, skoro masz problemy, to znaczy, że na pewno w twoim życiu jest jakiś grzech, pomyśl sobie, o, Elifas, dawno cię nie widziałem. Jeżeli przyjdzie ktoś, to powie ci, że żyjesz w trudnej sytuacji finansowej, bo brakuje ci wiary, powiesz, Bildad, człowieku, to ty się w ogóle nie zmieniasz. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie ci, że jeżeli przyjdziesz do Boga, to automatycznie wszystkie twoje problemy zostaną rozwiązane i możesz być tego pewien, pomyśl sobie, so far, człowieku, jak ja dawno z tobą nie rozmawiałem. Ja was znam. I pamiętam, co Bóg powiedział o was wszystkich już dawno, dawno temu. Nie mówicie prawdy o mnie. Zaskakujące jest jeszcze to, że Bóg powiedział, że to Hiob powiedział prawdę o nim. I powiem wam, kiedy czyta się słowa Hioba, to naprawdę trudno jest się z tym zgodzić. Bo Hiob oskarża Boga. Hiob mówi, że to Bóg zsyła na niego to cierpienie. Hiob mówi wręcz, że to Bóg uwziął się na nim, że się nad nim znęca, że nie chce go wysłuchać, że chowa się przed nim. Rzeczy, które są niezgodne z faktami. Rzeczy, które nawet na poziomie słów nie można pogodzić z tym, co czytamy w tej księdze. A mimo to Bóg mówi, że Hiob mówił prawdę o nim. Tak jak trudno jest w pierwszej chwili zauważyć, na czym polega fałsz przyjaciół Hioba, tak samo trudno jest, nawet o wiele trudniej, zrozumieć, na czym polega prawda, którą mówił Hiob. Bo jego słowa wydają się naprawdę nie przystawać do faktów. Ale popatrzmy na to z tej strony. Skoro przyjaciele Hioba mieli swój system, którego bronili nawet kosztem drugiego człowieka, Pewną konstrukcję, którą zbudowali po to, żeby ochronić się przed myślą o niewytłumaczalnym cierpieniu i byli gotowi zniszczyć innych ludzi i lekceważyć wszystkie fakty, które temu by przyczyły. Jaka była postawa Hioba? Wiecie, Hiob prawdopodobnie też miał system. Nie wiemy do końca jaki, bo poznajemy go w chwili, kiedy jego system legł w gruzach. Jakikolwiek był jego system w obliczu tego, co go spotkało, niezrozumiałego, niezasłużonego cierpienia, nie był w stanie niczego odbudować. Był w gruzach tego wszystkiego, co mogło mu pomóc odsunąć od siebie strach. I był w sytuacji, kiedy jedynym wytłumaczeniem, jedynym odwołaniem, jedynym źródłem, do którego mógł się odwołać, był sam Bóg. I Hiob się miota, oj, bardzo się miota. Będziemy za tydzień patrzeć na to, jak wygląda jego postawa bez cierpienia. I on tak naprawdę nie jest spójny. On jest, spada w jednej skrajności w drugą skrajność. Raz oskarża Boga, a za chwilę woła do Niego i chce, żeby Bóg go ratował, żeby Bóg mu pomógł. Wypowiedzi Hioba są właśnie niemalże chaotyczne, takie... Ja bym się chciał powiedzieć Hiobie, zastanów się w końcu, o co ci chodzi. Powiedz nam wprost, jaka jest twoja postawa. Ale Hiob jest właśnie takim człowiekiem, którego cały świat, cały system legł w gruzach i który patrząc na świat wokół siebie mówi, teraz już nie znajdę odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią, chociaż nie wiem jaką, jest to, co może mi odpowiedzieć Bóg. I na każdy możliwy sposób stara się zwrócić na siebie Bożą uwagę. Dla Hioba jedyną instancją, do której może się odwołać, jest Najwyższy Bóg. Tylko On się w tym momencie liczy. I chociaż nie wie, jak sobie poradzić z tym wszystkim, co go spotyka, wie, że żeby cokolwiek zrobić, jakokolwiek sobie poradzić, będzie musiał stanąć przed Bogiem i od Boga usłyszeć. I to jest ta prawda, która jest o Bogu. Że kiedy jesteśmy zagubieni, bo każdy z nas, kiedy przyjdzie na nas czas cierpienia, będziemy zagubieni. Bóg pozostaje tą najwyższą instancją, do której musimy się odwołać. Wiecie, kiedy Bóg wypowiedział te słowa, nie mówiliście prawdy o mnie, jak mój sługa Hiob. W kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, to jest tak, jakby powiedział, nie ma systemu. A co jest? Ja jestem. Nie ma systemu, który możemy sobie zbudować po to, żeby wytłumaczyć każde cierpienie, jakie jest na świecie. Nie ma systemu, który możemy sobie zbudować po to, żeby odsunąć od siebie lęk przed cierpieniem, które mogłoby nas samych spotkać. Ale jest prawda o tym, że cokolwiek się dzieje, Bóg jest nad tym wszystkim. I chociaż nie jesteśmy w stanie sobie teraz z tym poradzić, chociaż nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć i zrozumieć, On wciąż pozostaje Bogiem. I On nie boi się naszego zagubienia. On nie boi się naszego gniewu, On nie boi się nawet naszych, wydawałoby się, niepobożnych słów. Jeżeli wiemy, że to o Niego chodzi, że to On jest ponad wszystkim. Za chwilę zacznę mówić drugie kazanie, bo zaczynamy już mówić coraz więcej o Hiobie, więc pozwólcie, że się zatrzymam i spróbuję podsumować to, co powiedzieliśmy dzisiaj. Przyjaciele Hioba byli przekonani, że ten świat jest sprawiedliwy. To była nadzieja, jaką mieli, żeby radzić sobie z tym, co przynosi życie. Wiecie, w pewnym sensie wydaje mi się, chociaż to jest tylko moje przypuszczenie, moje podejrzenie, że gdyby pojawił się ktoś inny albo coś innego, co dałoby im taką gwarancję, że ten system zostanie utrzymany, byliby gotowi odejść od Boga. Bo dla nich Bóg tak naprawdę był sługą ich systemu. Dla nich Bóg był tym, który ma pilnować, żeby ludzi złych spotkała kara, a ludzi dobrych nagroda. Dla nich Bóg miał być strażnikiem i dystrybutorem rzeczy dobrych. Bóg miał służyć temu sprawiedliwemu światu, w którym oni chcieli żyć. I gdyby ktoś mógł zająć miejsce Boga, wykonywać tę pracę lepiej, czemu nie? Ale dla Hioba nie było nikogo, kto mógłby zająć miejsce Boga. Nie było nikogo, do którego mógłby się odwołać. Powiedział albo Bóg, albo nic. Wiecie, świat, w którym żyjemy, nie jest sprawiedliwy. Czasami można pomyśleć, że przecież jak to? Chrześcijanie to właśnie powinni wierzyć, że świat jest sprawiedliwy, prawda? Nie, nic z tych rzeczy. My nie wierzymy w sprawiedliwy świat. My wierzymy w sprawiedliwego Boga. Chociaż czasami nasze pojmowanie Bożej sprawiedliwości może też być nie aż tak głębokie, jak powinno. Bo jak zobaczymy za tydzień, właśnie z tą koncepcją sprawiedliwego Boga Hiob zmagał się najbardziej. Jak zrozumieć Bożą sprawiedliwość w obliczu tego, co mnie spotyka. Ale taka jest prawda. To nie jest sprawiedliwy świat. Ale mamy sprawiedliwego Boga. Nie ma systemu. ale Bóg jest.